trwa teraz do godziny 10. Obiecywałam wcześniej. Mamy na antenie, już właściwie poza anteną, jeszcze gościa specjalnego dzisiaj. Wywiad, który usłyszycie za momencik, odbędzie się na antenie Polskiego Radia Londyn, także wszyscy słuchacze będą mogli dowiedzieć się pewnie ciekawych informacji. Przeprowadzę go z panią doktor, psychiatrą Magdaleną Czerwińską, która przyjmuje w przychodni Fast Medica w Hanwell. Dzień dobry, pani doktor, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam bardzo gorąco i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Mam nadzieję, że fajnie pani zaczęła sobotni poranek. Jest dobry nastrój.
Dobry nastrój zawsze po porannym spacerze i dobrej czarnej kawie. Mam zawsze bardzo dobry nastrój. Gotowa
i do pracy. Pewnie pani jest w pracy.
Tak jest, jestem w pracy.
Pewnie
już,
między jednym a drugim pacjentem możemy porozmawiać.
Możemy na pewno.
Dobrze, to w takim razie mam parę pytań. Mam nadzieję, że uwiniemy się z nimi i na pewno nasi słuchacze z przyjemnością wysłuchają tych wszystkich informacji. Pani doktor, czy zgłoszenie się do psychiatry oznacza, że człowiek zwariował?
Słowo wariat pochodzi od łacińskiego słowa varius, które zresztą jest bardzo podobne w języku angielskim i oznacza po prostu, że ktoś jest inny. Więc tak naprawdę wszyscy jesteśmy wariatami, bo nie ma dwóch takich osób, takich samych osób na świecie. Nawet bliźniaki jednojajowe różnią się od siebie, także w takim naszym medycznym pojęciu absolutnie wszyscy jesteśmy wariatami. Natomiast myślę, że czasami używamy tego słowa, określając osoby, które w jakiś tam sposób są inne, może ich zachowanie odbiega od normy, są bardziej, nie wiem, może ekspansywne czy jakieś kolorowe w zachowaniu. Ale na pewno w jakimś takim pejoratywnym znaczeniu tego słowa myślę, że trzeba po prostu go przestać używać.
A czasami tak mówimy do kogoś, ty wariacie, tak, się śmiejemy,
tak,
prawda?
Tak.
To nie jest nic złego wtedy, prawda?
Nie, absolutnie.
Zależy, jak to odbierze.
Tak. Oczywiście.
No właśnie. No dobrze. Co to jest depresja i jakie są jej objawy?
Depresja dla psychiatry to ciężka choroba psychiczna tak naprawdę, która cechuje się zaburzeniami w takich trzech sferach. To muszą być zaburzenia nastroju, muszą być zaburzenia napędu i popędów. O nastroju mówimy, że wtedy taka osoba jest smutna, przygnębiona, nie potrafi odczuwać radości, traci zainteresowanie swoim hobby. Jeżeli chodzi o zaburzenia napędu, to tutaj mówię o obniżonej energii, braku motywacji. Jeżeli wstajemy rano i nam jest trudno nawet zęby umyć, człowiek się musi zmusić do tego. Zaburzenia popędu to sen, apetyt i życie seksualne. Jeżeli w tych trzech strefach dochodzi do zaburzeń takich negatywnych, to mówimy o depresji. Natomiast często w takim potocznym życiu mówimy, ale mam dzisiaj doła, czy mam depresję, bo coś się smutnego stało, prawda? Jeżeli człowiek reaguje smutkiem na coś, co się wydarzyło w życiu, jest smutne, to jest absolutnie normalna reakcja, prawda? I takie reakcje zazwyczaj są krótkotrwałe. I tego jakby my, lekarze, nie uznajemy za depresję. To taki jest jakby stan adaptacyjny.
Albo na przykład budzimy się rano, jest pogoda do niczego, wtedy od razu myślimy, że mamy depresję, a to po prostu jest no, taki
tak,
niezbyt przyjemny nastrój, prawda?
Tak, oczywiście. Ale myślę, że i nawet w deszczu można się czuć wspaniale.
Można. Jak na przykład sobie ktoś sobie włączy Polskie Radio Londyn, posłucha dobrej muzyki,
oczywiście,
dobrego, pozytywnego
zawsze
słowa, z pewnością zły nastrój minie.
Nastrój minie od razu i nie zauważy nawet, że idzie w deszczu.
No właśnie, dokładnie. A czy można powiedzieć, że fala depresji jest następstwem zmian, z którymi jako społeczeństwo sobie nie poradziliśmy?
To takie jest ciekawe pytanie. Ja się zawsze zastanawiam, jaka jest korzyść dla ludzkości z depresji, prawda? Bo ewolucyjnie my wiemy, że no, poprzez lata pewne zmiany, no, jakby społeczeństwo, ludzie się zmieniamy, adoptujemy. I jest taka teoria, która uważa, że depresja jest takim też objawem jakby obronnym, które daje sygnał człowiekowi, zatrzymaj się, przemyśl, jak żyjesz, co robisz, coś jest nie tak, prawda? No i na pewno żyjemy za szybko, tracimy kontakt z bliskimi, nie rozmawiamy, nie spotykamy się, używamy różnych technologii, żeby się komunikować, pracujemy za dużo, pewnie jemy źle, nie dbamy o taki relaks, plus oczywiście jest duży problem, myślę, że ostatnio i nie tylko wśród młodzieży, ale i jakby osób dorosłych z nadużywaniem środków różnych, psychoaktywnych, które działają depresyjnie na mózg i umysł. Także że pewnie ta cywilizacja nam do końca nie pomaga.
A czy lekarstwa przepisane przez psychiatrę uzależniają i czy trzeba je zażywać do końca życia? Czy mają silne działania uboczne?
Te nowoczesne leki przeciwdepresyjne mają tych objawów dużo mniej niż takie stare, klasyczne, my je nazywamy, to są takie leki trójcykliczne, które miały bardzo dużo objawów ubocznych. Te nowsze już nie. Leki przeciwdepresyjne fizycznie absolutnie nie uzależniają. Oczywiście my czasami przepisujemy leki z grupy benzodiazepin. Nie wiem, na pewno słuchacze słyszeli o Relaniu. To jest diazepam, czyli taki najbardziej popularny lek przeciwlękowy, bardzo szybko działający. Ale
również jeżeli... uzależniający, prawda?
Jest uzależniający, no oczywiście, bo on szybko działa, daje ten efekt od razu, więc jest takie myślenie, potrzeba, wezmę na razie czego. Natomiast trzeba pamiętać, że tak, leki przeciwdepresyjne zaczynają działać po czasie. Trzeba je brać co najmniej, no tak, 4 do 8 tygodni, żeby zauważyć efekt. Jak człowiek przychodzi i cierpi, to trzeba coś takiego móc przepisać, co pomoże od razu, ale jeżeli się pacjentowi wytłumaczy, że to jest lek na bardzo krótko, że to jest tylko doraźnie, że trzeba uważać, no to oczywiście zapobiegnie się temu uzależnieniu.
Pani doktor, wielu ludzi w Londynie cierpi na bezsenność. Czy może to być spowodowane, czym właściwie może to być spowodowane i jak sobie radzić w takim przypadku?
Zatrzymać się, zastanowić, co można by zmienić w życiu, bo jakby zaburzenia snu oczywiście są jakościowe, ilościowe. Większość osób cierpi jednak na ilościowe zaburzenia snu, czyli za mało śpi, za krótko, za późno kładzie się spać, za późno się budzi. Przyczyn pewnie jest wiele. To trzeba pamiętać o tym, że dużo chorób fizycznych objawia się też zaburzeniami snu, zaburzenia hormonalne, ale myślę, że stres, niezdrowy tryb życia i środki psychoaktywne, alkohol też niestety. Że trzeba by się po prostu zastanowić, co można zmienić. Zazwyczaj odpowiedź jest bardzo prosta. To my często jakby doradzamy pacjentom coś takiego, co w ogóle jakby z psychiatrą i z medycyną nie ma nic wspólnego. To jest po prostu tak zwany common sense. Coś, co powinno pomóc właściwie w każdej sytuacji.
Często się słyszę, że na przykład ktoś mówi, a moje dziecko ma ADHD, bo jest bardzo żywe, jest takie po prostu, wszędzie go pełno, nie mogę go zatrzymać, cały czas by się bawiło. Czy ADHD naprawdę jest chorobą, czy negatywnymi cechami charakteru?
Ja próbuję sobie odpowiedzieć na te pytania od wielu lat i się kłócę z różnymi swoimi kolegami. Ja myślę, że tak patrząc przez pryzmat pacjentów, których w swoim życiu spotkałam, na pewno są takie osoby, których życie zmieniło się diametralnie po tym, jak zaczęli brać leki, które się stosuje w ADHD, czy głównie stymulanty. Ja myślę, że na pewno jest miejsce na tą diagnozę. Trzeba pamiętać o tym, że ADHD to jest takie zaburzenie, które się pojawia w dzieciństwie, więc trudno nagle z osoby, która miała w miarę normalne dzieciństwo, zachowywała się tam, w szkole się uczyła, nie miała problemu z koncentracją, nagle w wieku 19-20 lat pojawiają się objawy i to ktoś nazywa ADHD. To na pewno nie, bo to jest neurorozwojowa jednostka, więc trzeba, jakby muszą być objawy w dzieciństwie.
A o co zapytać psychiatrę podczas pierwszej wizyty?
Ja myślę, że trzeba na pewno się do takiej wizyty przygotować. Ponieważ wiadomo, no to jest stresująca sytuacja, poznajemy kogoś obcego i nagle mamy się otworzyć, mówić o bardzo takich osobistych sprawach, więc warto sobie nawet czasami w punktach napisać rzeczy, o których się chce rozmawiać i proszę się nie przejmować, psychiatra będzie sam zadawał pytania. Na pewno trzeba jakby mieć świadomość, że leczenie tylko wtedy jest skuteczne, gdy pacjent nie wierzy. Więc wszystkie pytania dotyczące leków, może innych metod leczenia, to nie zawsze muszą być leki. Jeżeli ktoś wolałby bez leków, jakie są inne formy, które możemy zaproponować? Żeby być po prostu otwartym i szczerym, nie? Bo to zawsze powoduje, że my możemy przepisać lepsze leczenie.
Bo wtedy się człowiek lepiej czuje, nawet jak rozmawia z takim psychiatrą, jeżeli jest totalnie szczery, prawda?
Oczywiście,
i niczego nie ukrywa.
Ale to z każdą osobą, to nawet nie
oczywiście, nie tylko z psychiatrą.
Oczywiście, absolutnie.
A co powoduje choroby umysłu?
Tak jak wszystkie inne choroby. Trochę jest w tym genetyki i oczywiście wszystkich doświadczeń, których doświadczamy od dzieciństwa, prawda? Więc często jest tak, że musi być gdzieś ta predyspozycja genetyczna, że człowiek jest bardziej skłonny do tego, żeby rozwinąć depresję czy lęki, ale jest mnóstwo uwarunkowań środowiskowych. Jeżeli ktoś wyrasta w rodzinie, w której jest duży poziom lęku, że mama się bardzo boi, tata się bardzo boi, ciągle mówi, uważaj, nie idź, bo coś ci się stanie, to najprawdopodobniej taka osoba rozwinie zaburzenia lękowe, bo ona gdzieś w tym dzieciństwie cały czas ten jej mózg był w tym takim lęku chowany. Mhm. Więc to jest dosyć taki skomplikowany proces, natomiast jak się zbiera dokładny wywiad, to jakby po wielu latach my już wiemy, co się, dlaczego zadziało.
W jaki sposób psychiatra określa, co jest takim normalnym zachowaniem, a jakie odbiega od normy?
To pewnie przez to, jakby normy społeczne są normami społecznymi, my mniej więcej wiemy. Ja myślę, że wszystko to, co powoduje ból, cierpienie, krzywdzi innych, nie jest normą. Natomiast nie zawsze to musi być chorobą. To może być jakimś zaburzeniem osobowości, czy jakimś charakterem, prawda? Ja myślę, że też trzeba pamiętać, że naszym celem nie jest to, żeby pacjenta zupełnie pozbawić objawów. I tu myślę raczej pewnie o zaburzeniach psychotycznych niż depresyjnych. Że często trzeba z pacjentem pracować, żeby się dowiedzieć, co dla tego pacjenta jest ważne w jego życiu i co spowoduje, że on się będzie czuł szczęśliwy. I czasami to nie jest wcale podawanie leków, które go pozbędą halucynacji albo urojeń, bo czasami to jest jego taki bogaty wewnętrzny świat, w którym on chce być, tylko on chce po prostu umieć funkcjonować z innymi, z rodziną, w społeczeństwie, jakoś tak wartościowo się czuć w tym wszystkim.
Pani doktor, bardzo Pani dziękuję, że znalazła Pani dla nas trochę czasu, by porozmawiać i naprawdę bardzo miło mi było wysłuchać Pani odpowiedzi i dowiedziałam się dużo ciekawych informacji. Mam nadzieję, że również nasi słuchacze dowiedzieli się ciekawostek różnych.
To ja bardzo dziękuję i życzę wszystkim dobrego zdrowia psychicznego.
Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem była lekarz-psychiatra dr Magdalena Czerwińska. Dziękuję pięknie i życzę wszystkiego dobrego. Oczywiście, dziękuję Pani doktor, również. Miłego popołudnia i no, przyjemnej pracy.
Dziękuję bardzo i nawzajem. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Moi drodzy, jak sami słyszeliście, rozmowa bardzo sympatyczna z bardzo miłą panią doktor. Dziękuję uprzejmie raz jeszcze. Pani doktor Magdalena Czerwińska przyjmuje w przychodni Fast Medica w Hanwell. Myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś problemy właśnie tego rodzaju, o jakich rozmawialiśmy, może się tam z całą pewnością udać. Polecam. Naprawdę pani doktor jest bardzo miłą i sympatyczną osobą. Jak sami słyszeliście, trzeba rozmawiać, rozmawiać, raz jeszcze rozmawiać szczerze i otwarcie z lekarzem.